Kurier w samo południe, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i nie tylko, bo jest już nasz gość Paweł Rakowski. Tutaj właśnie wyrwał mi z ręki książkę. To jest książka Liban więcej niż przewodnik, a to oznacza, że będziemy rozmawiać o Libanie, ale nie tylko, bo o całym Bliskim Wschodzie. Witam.
Dzień dobry Państwu, no bo o tym jest to tak właściwie książka. Myślimy, mówimy Liban, myślimy cały region, tak? To są ze sobą spoiwa nierozerwalne i połączone na wieki wieków. O, tak jest.
Tutaj. Połączone na wieki wieków poprzez system zależności.
Poprzez system zależności, wspólnych kultur, wspólnych przyjaźni, miłości, animozji. W końcu tych też nie brakuje. No i też oczywiście kultury, no bo tutaj Bliski Wschód jest całym takim areałem, który przez tysiąclecia, i to zresztą opisujemy te tysiąclecia, jedno imperium się zmieniało, ustępowało i przychodziło kolejne na te same tereny. Popatrzymy na mapy, że byli Egipcjanie, później Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzymianie i tak dalej.
I kto jest teraz?
Widzimy kolejną ruszadę geopolityczną. Z jednej strony Amerykanie, którzy nie byli tak mocno zaczepieni, jeśli chodzi przynajmniej o tak zwaną Bilat al-Sham, czyli Wielką Syrię, oczywiście poza Izraelem, ponieważ terytoria, na których znajduje się Izrael i Palestyna, to też wedle syryjskich nacjonalistów jest to Wielka Syria i tutaj akurat to stanowi pewnego rodzaju wyjątek. No i widzimy też przede wszystkim to, że cały ten region jest dość mocno poszatkowany i to jest wynik europejskiego kolonializmu, ponieważ już tutaj, jak Państwo może wiedzą, był niejaki Lorenz Arabii, który tutaj służył Wielkiej Brytanii, żeby Arabów podburzyć przeciwko Turkom. Arabom obiecano wielkie państwo arabskie, ale Brytyjczycy z Francuzami mieli inne pomysły i te pomysły zrealizowali, czyli poszatkowali cały region i mamy to, co mamy, czyli to, że Liban jest oddzielnie, Syria jest oddzielnie i do końca tak właściwie nie wszyscy się z tym pogodzili, szczególnie w Damaszku.
A co to Rosjanie w takim razie?
No cóż,
wychodzą z regionu, pozostają.
Rosjanie przyszli, znaczy Rosjanie nigdy nie odeszli z tego regionu, ale Rosjanie się mocno uaktywnili w ostatnim czasie. Widzimy przede wszystkim to, że oni są szczególnie ulokowani w Syrii. To nie jest żadna nowość, ale nowością na pewno jest to, że Rosjanie każą sobie teraz płacić za tę ochronę, tak?
Nie wiem, czyli na początku dawali za darmo, ale teraz już trzeba płacić.
Wchodzi biznes, chociażby z tego względu, że ceny surowców są, jakie są. Władimir Putin ma wewnętrzne kryzysy, nie tylko osobowościowe, ale przede wszystkim państwowe. No i tutaj akurat pojawiła się nawet ostatnia informacja, że Syria, kraj, który jest nawiedzany przez wszelkie plagi możliwe i niemożliwe, teraz ma problem z głodem. To znaczy pojawiła się informacja, że Syryjczycy chcieli kupić 600 tysięcy ton zboża z Rosji, ponieważ wojna tak właśnie zrujnowała. No i też wiadomo, mężczyźni albo uciekli do Europy, albo poszli w kamasze w jedną, albo w drugą stronę. No i też pola stoją odłogiem. No i też głód teraz zagląda Syrii w oczy. A aktywa finansowe, które Damaszek posiada, on był lokowany w Bejrucie. I tylko, że Bejrut jest w chaosie w związku z kryzysem finansowym, między innymi dlatego, żeby też tą Syrię bardziej pogrążać. No i teraz akurat widzimy niestety reaktywację wszelkich rebelii i innych nieszczęść w domenie Asadów, to znaczy znowu na południu kraju znowu odzywają się rebelianci. Widzimy też oczywiście już tutaj na pograniczu iracko-syryjskim odradzający się ISIS. No i też mamy też, jak przez wiele lat nie było żadnej, nazwijmy to, kandydatury na stanowisko Bashira al-Asada, teraz zdaniem niektórych komentatorów Rosjanie znaleźli takiego kandydata, który mógłby z Asada podmienić, bo przypominam, w 2021 roku mają być wybory w Syrii, wybory prezydenckie. Oczywiście od wielu, wielu lat te wybory zawsze były trzycyfrowe, z trzycyfrowym poparciem dla urzędującego prezydenta, czy to syna, czy to ojca.
Czyli nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.
Tak, ja tutaj słyszałem kiedyś taką w Libanie historię, tutaj właśnie Kazimierz Gajowy opowiadał mi autentyczną historię z wyborów syryjskich. Mianowicie kiedyś była taka sytuacja w centralnej części kraju, że jeden pan zagłosował, poszedł na wybory i nie zagłosował na prezydenta. Wrócił ów wyborca do domu, tam zwierzył się żonie, żona była rozpaczona i wyganiała go, żeby poprawił ten głos. No i ów pan wrócił do komisji wyborczej, tam się kajał przed przewodniczącym komisji.
Niech zgadnę, okazało się, że głos już został poprawiony i on się nie ma czym martwić.
Został już poprawiony z przestrogą, żeby to był ostatni raz. Tak więc takie realia są w Syrii, niemniej akurat one się mogą zmienić, z tego względu, że Rosjanom może zależeć, a już raczej na pewno zależy, na tym, żeby się pożegnać z Bashirem al-Assadem, chociażby z tego względu, że jak Assad ma do wyboru albo Rosjan, którzy są na Bliskim Wschodzie oczywiście, ale którzy no są ich terminowanie na Bliskim Wschodzie jest no, 20-30 lat góra, tak, i ma tutaj do wyboru czy też Persów, którzy, no jakby to powiedzieć, no, na pewno są poważnym graczem i na pewno się rozsadza już na tysiąclecia, de facto na tysiąclecia, to akurat przeraża Syryjczyków. On w tym konflikcie irańsko-syryjskim w Syrii, który ma miejsce w chwili obecnej, stawia raczej na Teheran. Tak więc Władimir Putin odnalazł młodego generała Sulhana al-Hassana, generała armii syryjskiej, który może być kontrkandydatem w nadchodzących wyborach prezydenckich, i ten kontrkandydat może, no być może nie będzie miał trzycyfrowego wyniku, ale jeszcze może dość dużo namącić w syryjskich realiach, które no są bardzo smutne przede wszystkim, bo już pomijając w ogóle wojnę domową, to przede wszystkim najgorsza rzecz z możliwych, czyli upadek waluty, czyli to, że ludzie de facto nie mają co jeść. I to właśnie teraz dotyka Syrię. I czy widzimy jakąś reakcję świata? Nie. Od 10 lat Syria jest nałożone embargo na Syrię. Żaden kapitał nie ma prawa trafić do Syryjczyków. Zastanawiamy się, co będzie, a nie będzie nic ciekawego.
W takim razie, jakie jest poparcie wśród obywateli, jeżeli chodzi o prezydenta Assada, nawet biorąc pod uwagę to, że nieważne, jak już powiedziałeś, kto głosuje, a ważne, kto liczy głosy.
To znaczy tak, poparcie, Syria jest takim specyficznym krajem, że przynajmniej w tej przedwojennej, ale tej nawet teraz kontrolowanej przez rząd, tam gdzie kontroluje to rząd, tam prezydent zawsze patrzy z jakiegoś portretu, tak? To jest nieodzowne. Oczywiście mamy pewnego rodzaju kazus taki, że ten bunt, który wybuchł w 2011 roku, w wielu miejscach on był szczery. Autentyczny i szczery, że ludzie naprawdę mieli dosyć gospodarki, która była niewydolna.
Mieli dosyć swojej sytuacji materialnej.
Swojej sytuacji materialnej, jak i też ucisku Muhadbara, czyli bezpieki. To syryjska bezpieka to nie jest amerykańska policja, tak? Która się słynie z amerykańska policja, którą widzimy teraz bezradność wobec protestujących mniejszości albo większości kolorowych w Stanach. Syryjską bezpieków nie ma żartów. No i akurat w 2011 roku naprawdę autentycznie był to sprzeciw, tylko że akurat wiadomo, wszelka rewolucja szybko płonie, ale ludzie generalnie jak zejdą z placów, na których demonstrują, muszą normalnie żyć. Tak więc wybuch tej wojny niejako spowodował nawrót sympatii do przynajmniej tej stabilności, którą gwarantował Bashir al-Assad. Później, teraz mamy z kolei taką sytuację, że na terenach wyzwolonych przez armię syryjską, jak i też przez Rosjan, jak i też przez Iran, jak i też przez Hezbollah, czyli przez całą tą koalicję, która się utworzyła w wyniku wojny domowej, znowu widzimy nawrót niezadowolenia, chociażby z tego względu, że po pierwsze Assad nie reformuje polityki. Czyli tak jak było przed wojną, utrzymuje status quo i utrzymuje, nie reformuje systemu politycznego, który pamiętajmy o tym, to już są inni ludzie, inne społeczności, tak, no, które już przeżyły chociażby państwo islamskie.
Inna mentalność.
Tak więc Assad tu nie ma, to nic nie proponuje. Inna sprawa też taka, że Assad już eliminuje swoich rywali. Znaczy jak wiadomo, jak to jest, wojna wybucha, czyli zawsze rodzą się jacyś miejscowi kmicice, tak? No to Assad już patrzy na tych ludzi jako rywali lokalnych wobec różnego rodzaju układów, które akurat, no, gospodarka syryjska jest kontrolowana w dużej mierze przez Ramiego Mahlufa, czyli jego mojego kuzyna, z którym zresztą teraz w chwili obecnej jest w konflikcie. Tak więc konflikt, za którym stoją Rosjanie. Ponieważ sam Rami Machlów jest posiadaczem wielu ekskluzywnych nieruchomości w Moskwie chociażby. Tak więc widzimy o tym, że wiele jeszcze przed nami, że Bashir al-Assad nie może rozciąć się w spokoju w swoim pałacu prezydenckim i że dalej musi się martwić o swoje bytowanie. Tym razem cios może przyjść z zupełnie innego kierunku.
Ten temat zostawmy i jeszcze powróćmy do tej książki, o której powiedziałeś na samym początku. Liban więcej niż przewodnik. Książka twoja i Kazimierza Gajowego. Mowa oczywiście o autorstwie, bo książka może być każdego, kto ją zakupi.
Tak jest.
Więc co tu ciekawego znajdziemy jeszcze w trzech zdaniach?
To znaczy, co tu znajdziemy? 7000 lat historii, 18 wyznań, nowożytność, starożytność, góry, doliny, świętych, grzesznych, miłych, niemiłych, miejsca święte, nieświęte, miejsca ważne, miejsca piękne i przede wszystkim jest to powieść o życiu, o historii Kościoła, jak i też o historii chrześcijan, ponieważ Liban jest chyba jedynym krajem w chwili obecnej na kuli ziemskiej, w której katolicy mają mieć określoną władzę i to władzę zwierzchnią i oni generalnie w swoich enklawach mamy tak właściwie kraj, który jest tak jakby przeniesieniem w dawne czasy, w których nowoczesność, nowożytność, postmodernizm, ponowoczesność i te wszystkie inne trendy nie dotarły i ludzie sobie żyją szczęśliwie, chociaż oczywiście z kłopotami, no bo kłopoty są wszędzie.
Ale nie o kłopotach, bo przewodnik jest, rozumiem, o tych miejscach ciekawych, które możemy zwiedzić. Widzę, że są nawet cenniki, ile kosztuje dana aktywność też sportowa, bo akurat mi się rzucił w oczy paralotnie, ale tak. sporo historii, sporo ciekawych miejsc. Paweł Rakowski był Państwa i moim gościem, współautor książki Liban więcej niż przewodnik. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę sport, ale najpierw krótka przerwa.